Studiu Radia Set Kontra. Witają Państwa dzisiaj
Mateusz Ustaszewski,
Robert Piłat,
Roman Tomanek,
Marcin Piechota
i Anna Skórzek. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię audycji, których będziemy poruszać wątki filozoficzne w literaturze. Dzisiejszą audycję poświęcimy opowiadaniom Karen Blixen, które pochodzą z książki Uczta Babette i inne opowieści o przeznaczeniu, a właściwie opowieści o przeznaczeniu w wersji oryginalnej, ponieważ Uczta Babette jest jednym z opowiadań zawartych w tym tomie i polski tłumacz nadał całości taki tytuł. Będziemy się odwoływać właśnie do Uczty Babette, a także do opowiadania Burze.
Uczta Babette dzieje się w Norwegii i opowiada o losach wspólnoty protestanckiej zgromadzonej wokół charyzmatycznego pastora i jego dwóch córek, które kierują wspólnotą po śmierci pastora. Pewnego dnia do domu córek puka biedna Babette, która jest ucierpienierką z Francji, katoliczką, pejoratywnie nazywaną przez wspólnotą papistką i która przez szereg lat służy jako kucharka siostrom. Pewnego dnia, w momencie zbliżania się setnej rocznicy urodzin pastora, Babette prosi o możliwość przygotowania uczty na cześć pastora. Wiąże się to z wygraniem przez nią znaczącej sumy pieniędzy na loterii. Siostry niechętnie zgadzają się na to, ponieważ żyjąca w duchu ascezy gmina nie jest nawykła do wyszukanych potraw, które najprawdopodobniej będzie chciała przygotować Babette. W związku z tym gmina na prośbę z jednej z sióstr umawia się, że nie będzie komentowała jedzenia w trakcie uczty. Jedzenie w trakcie uczty pozostaje przez uczestników niezauważone, a jednak sprzyja wprowadzeniu podniosłego i uroczystego nastroju, w trakcie którego wiele niesnasek dzielących gminy zostaje zapomnianych, a coraz słabsze relacje zostają na nowo umocnione. W trakcie ostatniej rozmowy córek pastora z Babette okazuje się, że Babette na przygotowanie uczty wydała wszystkie swoje pieniądze, a cała uczta była dla niej polem popisu jako artystki. Moim pytaniem jest, czy Babette ma rację w opisie artysty jako kogoś, dla kogo świat jest tylko miejscem, w którym tworzy i odzwierciedla swoją duszę. Natomiast to, co artysta tworzy, nie jest dla świata, a tylko dla niego.
W szczególności można by powiedzieć, że Babette ustawia sztukę poza moralnością, ponieważ przyciskana przez siostry wyznaje, że jej działalność jako kucharki artystki tam w Paryżu, z którego uciekła, była ściśle związana z istnieniem takich jej klientów, którzy skądinąd byli jej wrogami, to znaczy różnych niesprawiedliwych arystokratów, mężów stanu, polityków, no w każdym razie osób, którymi skądinąd gardziła i przeciw którym wystąpiła nawet zbrojnie w czasie powstania ludowego. I w związku z czym właśnie trafiła do Norwegii jako polityczna uciekinierka. Więc z jednej strony moralnie potępiała tych ludzi, z drugiej strony uważała, że są jej absolutnie niezbędni do rozwijania jej sztuki, bo tylko oni, ci pogardzani arystokraci, mają dość edukacji i dość wyrafinowanego smaku, żeby docenić jej sztukę. Więc jeszcze bardziej radykalnie sztuka wydaje się poza światem, nie tylko takim światem naszych wierzeń, światem naszych światopoglądów, ale również nawet samej moralności. Jest całkowitą ekspresją artysty i wyłącznie tym. To bardzo radykalne postawienie kwestii.
Pytanie jest tylko takie, czy jest to kwestia, że tylko oni są w stanie docenić, czyli że ta sztuka nie miałaby sensu, gdyby nie oni, czy po prostu oni przez swój jakiegoś rodzaju snobizm są w stanie zapewnić materialne możliwości uprawiania tej sztuki. Bo w momencie, kiedy okazuje się, że przypadkiem Babette wchodzi w posiadanie dużej sumy pieniędzy, to także ta żyjąca na co dzień skromnie i uważająca wykwintne jedzenie za zupełnie niepotrzebną rzecz wspólnota, ona także jednak zostaje przemieniona i wchodzi w stan podziwiania tej wyższej sztuki Babette.
Ja bym powiedział tak, że mamy tutaj taki problem, że artysta może być artystą dla różnych odbiorców. Właśnie, że tutaj moralność jakby jest gdzieś we mgle. ona pozostaje artystką dla takich, których potem chce zamordować, ale jest też artystką dla ludzi uczciwych, skromnych, tak sobie możemy powiedzieć, więc to jest ciekawy wątek. Czy artysta jest obowiązany ważyć, przed kim występuje ze swoją sztuką, czy ujawnia się jako artysta, czy to jest ważne, czy to nie jest ważne?
Niezwykła rzecz dzieje się w czasie uczty Babet, ponieważ członkowie gminy zobowiązują się nie mówić nic i nie komentować w trakcie. W związku z tym jakby składniki tych potraw, ich intencja, cała ta sztuka jest ukryta. Nikt o tym nie mówi. Również generał Löwenhain, który jest na tym przyjęciu, on rozpoznaje, że ma do czynienia z pewną sztuką kulinarną, ale nie jest pewien, ponieważ nikt o niczym nie mówi. Mówi coś takiego: czy ja w tej chwili jem zupę żółwiową? Tak, to smakuje jak zupa żółwiowa, ale nikt mu nie powiedział, że będzie zupa żółwiowa. Wobec tego jest wielki kontrast pomiędzy świadomością uczestników uczty, a tym podskórnym działaniem całej tej sytuacji. On jest niesłychanie silny, budzi w nich te wszystkie uczucia, o których pan wspomniał, ale oni nie wiedzą dlaczego. Nie wiedzą, skąd to się bierze. Sztuka działa tajemniczo, pod progiem świadomości uczestników.
A czy ta wizja przedstawiona przez Bliksen nie jest wizją taką, że artyście jest w pewien sposób obojętne, kto odbiera jego sztukę? Czy sztuka będzie komentowana, czy ktoś się będzie tą sztuką zachwycał, czy ona wejdzie jakoś do porządku dziennego, czy ona będzie jakoś obecna mimo bez uświadomienia, czy jednak, czy właśnie, a zatem czy jest istotne dla artysty, kto będzie odbierał, czy nie jest bardziej istotne to, że sztuka po prostu będzie odbierana?
Ale byłaby na pewno Babet zawiedziona, gdyby nie było żadnego efektu jej uczty, to znaczy żadnego oddziaływania jej sztuki na uczestników, prawda? Więc ta siła, która jest w dziele sztuki, ona wydaje się warunkiem sine qua non tego, by mówić o artyzmie, o artyście. Natomiast niekonieczny jest rezonans czy poziom zrozumienia po stronie odbiorców. Tu bym się całkowicie zgodził z panem.
Wydaje mi się, że tutaj wystarczy sięgnąć do historii wielu artystów. Jeżeli prześledzimy historię wielu artystów, okaże się, że wielu z nich jednak nie było zrozumianych i ich odbiór był tak naprawdę zerowy za ich czasów i dopiero po ich śmierci zostawali odkryci. I to jednak pokazuje, że tak jak pan profesor tutaj mówi, Babet byłaby zawiedziona, gdyby jednak odbiór był negatywny, powiedzmy. Czy jednak ten artysta, wydaje mi się, że jednak niezależnie właśnie od odpowiedzi, jaką daje na to pytanie Bliksen, to analizując sam proces właśnie twórczości artystów, to jednak jest to ważny aspekt. Jeżeli porozmawiamy z ludźmi, którzy rzeczywiście to, co robią, robią klasie takiej już najwyższej artystycznej, to oni powiedzą, że to jednak jest ważne.
Ciekawe natomiast w tej narracji Bliksen jest to, że Babet okazuje się artystką niejako wewnętrznie, ze swoich istotnych własności. Jest artystką i dlatego działa jak artystka, a nie odwrotnie. Nie dlatego jest artystką, że udało jej się, czy wykształciła się, czy nabrała jakichś specjalnych zdolności do wytwarzania, w tym przypadku akurat wspaniałych potraw, no ale można to przenieść na każdą inną sztukę. Nie, najpierw się jest artystą i z tego wypływa niby jak erupcja wulkanu produkowanie dzieł sztuki, a nie odwrotnie. I to pojęcie artysty jest dobrze zakorzenione w europejskiej kulturze, ale niewątpliwie nie było takie zawsze. Sztukę uznawano za rodzaj rzemiosła raczej w dawnych czasach. Postać artysty, który jest ze swej istoty artystą, pojawiła się dopiero właściwie chyba w romantyzmie, jak sądzę. Może wcześniej również u renesansowych poetów, ale to ego, ten podmiot artystyczny z trudem przedzierał się przez tak obiektywne pojmowanie sztuki, ale przedarł się i oczywiście dzisiaj jest mocno w naszej świadomości. Natomiast nie zawsze aż w tak radykalny sposób. Wielu dzisiejszych artystów znów na powrót traktuje siebie jako rzemieślników i nie chce za bardzo mówić o swoim statusie artystów.
Jeszcze jeden taki wątek, który się nasuwa, mecenat. W Paryżu miała, znaczy uprawiała sztukę, tak można powiedzieć, dzięki środkom, które otrzymywała od tych odbiorców, a tutaj mecenatem jest wygrana na loterii, bez czego całego tego wieczoru by też nie było. I teraz problem mecenatu i potem problem wpływu tego, który jakoś sponsoruje, dzisiaj mówimy takie słowo. Są ciekawe wątki od razu się łączą z tym wszystkim.
Wątek artysty w świecie jest poruszany przez Karen Blixen także w innym opowiadaniu. Opowiadanie Burze przedstawia losy Mali, córki modystki, która pewnego dnia odkrywa w sobie powołanie aktorskie. Kontaktuje się ona z reżyserem Sørensenem, który oczarowany jej talentem proponuje jej rolę Ariela w sztuce Szekspira. Jednak zanim przedstawienie dochodzi do skutku, następuje katastrofa statku, w którym przebywali, a którego załogę Mali ratuje, wykazując się przy tym niespotykaną odwagą. Poprzez to uzyskuje ona wdzięczność i sympatię lokalnej społeczności, w szczególności armatora, co prowadzi do zaręczyn z jego synem Arntem. Jednak śmierć Ferdynanda, który pomagał jej w ratowaniu statku, prowadzi Mali do uświadomienia sobie, że ślub z narzeczonym będzie dla niej katastrofą, ponieważ nie jest jej pisane życie życiem zwykłych ludzi, a jej uczucia i prawdziwe ja jest na zawsze związane z teatrem. Pytanie, jakie nasuwa mi się w wyniku lektury tego opowiadania, brzmi, czy artysta jest dany dla świata, aby świat ratować i czy ludzie mogą, są w stanie żyć bez sztuki, czy jednak sztuka, jak w opowiadaniu, jest czymś, co może w sposób mniej lub bardziej bezpośredni, ale ratować ich życie, ratować ich egzystencję, ich ludzkość.
A mnie się nasuwa pytanie odwrotne, czy artysta może żyć bez świata, czy bez ludzi? Jak czasem mówimy, że ktoś pisze do szuflady, maluje, czy rzeczywiście on to nie obchodzi, a czy to ktoś zobaczy, przeczyta i tak dalej. Bo są na pewno artyści, którzy czują i mówią nawet o tym, że mają jakąś misję. Ale moje pytanie brzmi właśnie, czy artysta potrzebuje świata, czy przestaje być artystą wtedy, jak nie ma odbiorcy.
Jeśli przez to, co pan wcześniej nazwał ratowaniem świata, rozumieć coś szerszego, to znaczy ogólny fenomen zaangażowania artysty, to rzeczywiście opowiadanie Karen Blixen stawia tu bardzo ciekawy problem. Mianowicie cała postawa życiowa Mali, na przykład jej odwaga, albo zimna krew, albo poświęcenie, również inteligencja, którą wykazuje w czasie tamtego wypadku morskiego, są zachowaniami z wnętrza sztuki. Ona się zachowuje tak, jak gdyby była Arielem w obrębie sztuki. Tak jak Ariel w Burzy Szekspira potrafi wszystko sprawić, potrafi wywoływać czary, potrafi jakieś kontrolować zjawiska przyrody. Tak samo i ona, jak ten Ariel, mocny w magię i w jakiś hart ducha, zachowuje się w czasie tej sztuki i zdaje sobie później z tego sprawę. Zdaje sobie sprawę, że wszystko to, kim jest, jest właśnie byciem aktorem w sztuce. Natomiast jej życie realne nie zawiera tych samych atrybutów. Niesłusznie jest fetowana za swoje cnoty, bo te cnoty pokazała odgrywając historię, a nie uczestnicząc w realnym życiu. I problem jest w tym, czy artysta jest zobowiązany do przenoszenia tych swoich postaw na realne życie, czy ma jakieś zobowiązania w stosunku do świata. Jeżeli ma pewien talent, ma coś do powiedzenia, to czy powinien podjąć takie moralne zobowiązanie, że teraz wychodzi w świat realny, no i dzieli się właśnie tymi swoimi cnotami, czy też zachowuje je do tego kręgu sztuki.
Mi się nasuwa tutaj taki wątek, czy artysta przypadkiem nie jest tą osobą, która jest w stanie postawić pewne pytania dotyczące tego świata i naszego życia, których bez artysty nie jesteśmy w stanie postawić, ponieważ artysta charakteryzuje się większą wrażliwością na świat, i przez to pewne rzeczy, które w codziennym życiu mogą umknąć komuś, kto nie ma tego czegoś, co powoduje, że się jest artystą lub nie, artysta je naświetla i zadaje. Więc w tym sensie właśnie, jeżeli tak jest, a wydaje mi się, że tak jest, to jest odpowiedź, która mi się wydaje dobra na tą kwestię.
Ale w którym miejscu w opowiadaniu Karen Blixen byłoby to odkrycie tego właśnie pytania, którego my normalnie nie potrafimy zadać, a Mali, bohaterka, potrafi je jakoś zadać z punktu widzenia swojej sztuki teatralnej. Mi się osobiście wydaje, że to jest ten moment, kiedy ona tak się załamuje, dowiadując się o śmierci Ferdynanda, tego marynarza i towarzysza z czasu wypadku morskiego, że wtedy nagle odkrywa, że przecież ona była tam w sztuce, że jej prawdziwa lojalność i uczucie, można powiedzieć nawet miłość, jest związana z tym maleńkim epizodem, że ona nawet dobrze nie znała tego człowieka, ale razem byli w najbardziej doniosłej chwili ich życia, podczas gdy cała reszta uczucia jej narzeczonego, sympatia rodziny, szacunek całej wspólnoty lokalnej są właściwie tylko odblaskami prawdziwego życia.
No właśnie wydaje mi się, że tym się przejawia wrażliwość artysty, że tak można to ująć w jakimś przykładzie, że coś, co wydawałoby się z boku, jest zupełnie nieznaczące, czy ktoś inny by nie zwrócił uwagi na aż takiej na śmierć osoby, której za bardzo nie znał, aż tak dobrze, nie jest członkiem rodziny ani w jakimś takim najbliższym otoczeniu, a jednak ją to uderza i bardzo mocno wpływa, więc to jest ta wrażliwość, którą ma artysta, a ktoś, kto nie jest artystą, jej nie ma.
Jeszcze jedną rzeczą, którą chciałbym poruszyć, a wydaje mi się, że wynika w sposób bezpośredni z opowiadania, jest pytanie o to, czy artysta może żyć w świecie, żyjąc życiem świata. Czy zatem artysta nie jest skazany na życie odrębne względem świata?
Problem jednak w tym, co nadaje mu tę odrębność. Bo z jednej strony tutaj w opowiadaniu Burzy mamy to, co pani Anna nazwała wrażliwością. Rzeczywiście wrażliwość jest czymś bardzo szczególnym. Ono oddziela od świata właśnie w ten sposób, że jakby wystawia na takie bodźce, co do których normalnie mamy mechanizmy obronne. Nie dajemy się tak bardzo łatwo powodować niektórym sytuacjom. Artysta tak, daje się nimi powodować, nawet co więcej, nie może nic na to poradzić. Jest otwartym zmysłem, który to wszystko chłonie. To jest jedno źródło, ale drugie źródło mamy w uczcie Babette, tam gdzie zresztą bohaterka sama Babette jasno to podkreśla, że to jest pewnego rodzaju egoizm. Pan to podkreślił również zagajając naszą dyskusję, że artysta separuje się, ponieważ tylko on jako artysta jest dla siebie ważny. To są dwie zupełnie rozbieżne postawy. Mogą na pozór prowadzić do podobnego uczucia osamotnienia czy odłączenia od świata, ale jednak ich źródła duchowe są inne.
Inna sprawa to problem, czy to właśnie powoduje oddzielenie od świata, czy właśnie jeszcze większe przeżywanie świata i może po prostu osoby, które tego nie mają, są oddzielone od świata tak naprawdę.
Ale czy to głębsze przeżywanie świata nie prowadzi do tego, że artyści są oddzieleni od tego, co przeżywają zwykli ludzie, co przeżywa większość, a w ten sposób wręcz paradoksalnie są od tego normalnego świata oddzieleni?
To jest arbitrem tego, czym jest świat. Co jest rzeczywiste, a co nie jest rzeczywiste. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli rzeczywistość rozumieć jako pewien związek funkcjonalny, że pewne czynności zyskują swoje uzasadnienie, prowadzą do innych czynności, te z kolei dadzą się mierzyć jakimiś wymiernymi wynikami, nawiązujemy relacje w związku ze współpracą, sympatią, empatią i tak dalej, to oczywiście społeczność jest arbitrem wówczas rzeczywistości. To te relacje w tej gminie, w uczcie Babette, czy w tej lokalnej społeczności, w opowiadaniu Burze, jest arbitrem. To oni definiują rzeczywistość, a artysta jest poza. Ale jeśli jakoś inaczej zrozumieć rzeczywistość, jak należałoby zrozumieć rzeczywistość, żeby to artysta był arbitrem, żeby on decydował o tym, co rzeczywiste. To jest ciekawa rzecz dla mnie.
Myślę, że biorąc pod uwagę ucztę Babette, to tam z kolei jest coś takiego, że wspólnota jest przeciwko tej uczcie i traktują to jako dziwactwo, są wręcz przerażeni. Jest podkreślone, że ta uczta ma taki nawet zły wymiar w rozumieniu tej wspólnoty, zanim do niej dojdzie. Ten żółw w kuchni, który budzi przerażenie jednej z sióstr. A jednak po fakcie okazuje się, że to jest coś więcej. Jakiś rodzaj mistycznego przeżycia dla tej wspólnoty. Coś, co ich łączy. Czyli w takim razie pytanie jest takie, czy sprzeciw tych wspólnot jest pewnego rodzaju po prostu ucieczką od czegoś, czego nie rozumieją, albo co wymaga czegoś więcej. Ale w momencie, kiedy już dochodzi do tej sztuki, to ta postawa się jednak zmienia. jakby to przenieść na historię sztuki chociażby, to można by to porównać do tego, że wielu artystów przez nawet całe życie było nierozumianych, czy dopiero zostali zrozumieni długo po swojej śmierci, a jednak pamięć w kulturze pozostaje i wspominamy ich pracę, ich dzieła i mówimy, co dla nas znaczą, jak wpłynęły na naszą kulturę. Czyli pytanie, czy to jest właśnie dobry osąd, żeby pozostawiać w wspólnocie, w tym sensie, że może to jest odpowiedź, że jeżeli potem kultura korzysta z tego dzieła, to znaczy, że jednak jest ono tym czymś, co coś daje.
Ale proszę zobaczyć, że dla głównej bohaterki Mali bohaterskie zachowanie na statku, uratowanie załogi nie miało aż tak dużego znaczenia, łącznie z tymi wszystkimi konsekwencjami, jakie później przyszły. Wydaje się, że to właśnie wyobrażenie sobie, że uczestniczy w sztuce, do której przecież w rzeczywistości się przygotowywała, pozwoliło jej być odważną, tak jakby odwaga była takim produktem ubocznym. No, ta wartość została zrealizowana, ponieważ została zrealizowana jakaś wyższa wartość, sztuka. Ale jakże odrębne to jest od tego, co przedstawia Joseph Conrad na przykład w powieści Lord Jim, tam bo główny bohater został postawiony w niemalże identycznej sytuacji, tylko że zachował się inaczej, pokierował się instynktem zachowania i skoczył statku, ratując własne życie, będąc przekonanym o tym, że ludzie śpiący, którzy pozostali na statku, zginęli. I on nie mógł się z tym pogodzić przez całą opowieść. On właściwie nie potrafił dalej żyć, tak jakby zerwał swój stosunek z tym światem wartości. To, co było dla niego realne, to był właśnie kontakt z wartościami, takim jak odwaga czy honor. Autor powieści tak jakby chciał nam pokazać, że odwaga nie wiąże się z tym, że potrafimy sobie wyobrazić jakieś korzyści, jakie może przynosić bohaterskie zachowanie, ale człowiek zachowujący się odważnie w sytuacji takiego, w bardzo trudnej sytuacji, przekierowuje swój instynkt samozachowawczy, a dla niego gorsze byłoby zachować się niehonorowo i utracić ten kontakt z tym światem wartości, więc w niektórych sytuacjach może wybierać śmierć, ponieważ jest to wybór lepszy niż życie, ale z utratą honoru czy godności.
To jest bardzo ciekawe, bo honor i cała etyka honoru wydaje się leżeć jakby po środku pomiędzy tymi dwiema postawami, które teraz rozważamy. Z jednej strony jest postawa ta wspólnotowa, która definiuje rzeczywistość poprzez zwykłe życie, relacje, pracę, cnoty i tak dalej. Z drugiej strony mamy postawę artysty bezkompromisową, która polega na wrażliwości i tej kreatywności. A gdzieś po środku sytuuje się człowiek honoru, który z jednej strony ma dość powodów, żeby przeciwstawiać się wspólnocie w imię swojego honoru, z drugiej strony nie jest artystą. Lord Jim jest jak najdalszy od artysty, jak tylko można sobie to wyobrazić. Ale stara się być człowiekiem honoru. W każdym razie uświadamia sobie, że przez krótki moment nim nie był i to mu uzmysławia, czym jest honor. Zatem człowiek honoru działa w imieniu siebie, ale siebie rozumianego nie tak, jak artysta rozumie siebie, ale też i nie tak, jak po prostu członek wspólnoty rozumie siebie. Jest to jakaś trzecia, osobna kategoria, bardzo ciekawa.
Ktoś indywidualny, ale nie stawiający się jednocześnie poza światem. Czy to nie jest właśnie coś takiego, co będzie pośrodku pomiędzy wspólnotą a artystą?
Tak bym powiedział. Sytuujący się mocno w swojej własnej rzeczywistości, w swojej osobowości. Nie w świecie rozumianym jako konstrukt społeczny, ale i też nie w świecie czystej kreatywności artystycznej. Taki człowiek właściwie na kartach Blixen się tu nie pojawia. Także to porównanie z Konradem jest ciekawe, bo pokazuje, że świat Blixen jest rozpięty pomiędzy społecznością a artystą.
No właśnie to pytanie to o to współoddziaływanie artysta, świat, artysta, bo w tej uczcie Babet to chyba lepiej widać, że Babet pozostaje sobą, wspólnota pozostaje sobą, a na końcu tej uczty te przeżycia świadczą, że się gdzieś schodzą. I to jest taki, bym powiedział, klasyczne spojrzenie na artystę i jak nazywamy świat, że może na początku był jakiś konflikt, a potem dochodzi do porozumienia. Coś takiego. Myślę, że wielu z nas by tak chciało, żeby tak świat wyglądał. Artyści, pozostają sobą, uwrażliwiają nas na coś, nawet na początku jesteśmy tego nieświadomi, ale gdzieś się potem schodzimy. Tak to widzę.
No tak, czyli Norwid może sobie głodować, umierać w osamotnieniu, ale później następne pokolenie jest już uwrażliwione i mówi, ach, jaki to był wspaniały poeta.
Z drugiej strony powstaje pytanie, gdzie w tym opisie byłoby miejsce dla współczesnych, na przykład powiedzmy malarzy, którzy właśnie daleko odchodzą od tej społeczności i raczej chyba stawiają na elitarność odbioru swoich prac.
Czy nawet oni nie liczą na to, że wykonują pewną pracę również społeczną, czy często też polityczną, że przekształcają nasz sposób widzenia świata. Rzadko może odwołują się do takich starszych kategorii jak wrażliwość na przykład, albo duchowość, ale mówią na przykład o zmianie perspektywy, o podważaniu konwencji, o prowokowaniu do myślenia. Te słowa bardzo często się pojawiają.
Pewnym wątkiem dosyć interesującym, który już był poruszany przez pana, jest pytanie o to, czy artystą człowiek musi się urodzić, czy artystą człowiek może sam siebie wykreować. Jak sądzę, jak wynika z tych opowiadań, punkt widzenia Bliksen jest taki, że artystą nie da się wykreować, artysta musi się urodzić sam z siebie i albo jest to artysta, który zacznie się realizować, jak Babette, czy jak Mali, ale też w pewien sposób myślę, że interesującym kontrprzykładem jest tego, że nie każdy artysta musi się zrealizować. Młodsza córka pastora, Filippa, która nie umożliwiła swojemu talentu realizacji, ale czy ona jednak też nie była w pewien sposób artystką, jako ktoś, kto się urodził, a Papin chciał tylko ją wykreować, nawet nie wykreować, ponieważ on jej nie chciał kreować, on chciał tylko ją udoskonalić, ten materiał, który znalazł.
Tak, potem zresztą dokonuje gorzkiej refleksji na temat tej próby, bo sam dochodzi do wniosku już na stare lata, kiedy przestał śpiewać w operach, że jego żywot był raczej gorzki, pozbawiony aplauzu, zapomniany już przez publiczność, zastąpiony nowymi gwiazdami, jak dzisiaj byśmy powiedzieli. Także próbował ją wprowadzić na taką drogę raczej komercyjnego sukcesu, aniżeli rozwoju prawdziwego talentu. Ale wracając do pana pytania, czy artystą trzeba być? Wydaje się, że w obu tych opowiadaniach tak jest. Znaczy i Babette się definiuje jako artystkę z krwi i kości, ze swojej istoty. I również Mali odkrywa to swoje powołanie do aktorstwa bardzo wcześnie, już w dzieciństwie, a zatem w jakiś sposób, i to w środowisku, które zupełnie tego nie wspiera, nie ma żadnych zewnętrznych istotnych impulsów, niejako sama z siebie to odkrywa, wyłącznie pod wpływem przypadkowej lektury Szekspira. Ale to z kolei kłóci mi się trochę z tym obrazem kształtowania się w pocie i w bólu artysty, przecież to jest część tego opowiadania Burze, że Sørensen ją trenuje do aktorstwa i to naprawdę bardzo brutalnie. Szykanuje ją nieopal, obraża, męczy niekończącymi się ćwiczeniami, jest dla niej nieprzyjemny, chce ją przekształcić jakby w artystę. Więc jest się artystą z jednej strony, a z drugiej strony trzeba przejść przez mękę, żeby rzeczywiście stać się tym artystą. I to jest intrygujące.
Ale czy Sørensen nie robi tego tylko dlatego, że widzi pewną potencjalność bardzo mocno zakorzenioną w Mali i to, że ona ma ogromne pokłady i ogromne możliwości do tego, żeby się objawić jako artystka, ale że ona już coś w sobie ma, że mimo tego, że trzeba pracować nad człowiekiem, żeby stał się wielkim artystą, to jednak nie można zrobić z człowieka, który nie jest artystą, artysty.
Oczywiście, ale jest duża różnica pomiędzy powiedzeniem jestem artystą, a mam potencjał do bycia artystą. Sørensen widzi jej potencjał oczywiście, ale później jest ta ogromna i ciężka praca. Tam jest jeszcze bardzo ciekawy motyw, ta wypowiedź Sørensena, kiedy on mówi, powiedzmy, że przyjdzie do mnie ktoś, kogo natura obdarzyła skrzydłami i powie mi, chcę grać Ariela, proszę, mam wszystkie atrybuty, nie przyjmę go czy jej do tej roli, ponieważ ktoś, kto ma to z natury, a nie wypracował to sobie jako sztuki aktorskie, nie nadaje się do tej roli. Więc jednak wypracowanie sztuki zagrania, a nie bycia tym charakterem jest o wiele ważniejsze w oczach Sørensena. I jak można sądzić w oczach Bliksen, bo ona w jakiś sposób, to nie jest oczywiste w opowiadaniu, ale wydaje mi się, że solidaryzuje się z takim oglądem sprawy.
A zatem z opowiadań Karen Blixen nie wynika jednoznaczny obraz artysty. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, kim on według niej powinien być i kim jest. Dziękuję Państwu bardzo za uczestnictwo w dzisiejszej rozmowie i dyskusji. Chciałem także podziękować za zainspirowanie do przeczytania książki pani Sabinie Zalewskiej. W Radiu Set Kontra rozmawialiśmy na temat dwóch opowiadań Karen Blixen, Uczta Babette i Burze.